Żar, jaki leje się z nieba, powoduje wiele różnych problemów, szczególnie ludzie starsi. Te problemy odczuwają, odlewają, dostają udarów i niektórzy mówią, że jest jak w piekle. Więc korzystając z pogody i tak jak ona wpływa na nas, dzisiaj chciałbym mówić o żarze. Albo inaczej o jeziorze ognia. Nie jest to może najprzyjemniejszy temat, nie jest to lekki temat, nie jest przyjemny tak jak ten upał, ale musimy się z nim zmierzyć, ponieważ skoro jest nam objawiony w Piśmie Świętym, jest objawiony w Słowie Bożym, to znaczy, że Bóg chce, abyśmy wiedzieli i rozumieli, czym jest jezioro ognia lub inaczej, czym jest druga śmierć. Nie możemy od Niego uciekać tylko dlatego, że wydaje się nam to być nieprzyjemne, albo suche, albo straszne. Powinniśmy pamiętać, że wszystko, co jest objawione w Słowie Bożym, jest pożyteczne i potrzebne dla nas. Więc przeczytajmy fragment z Księgi Objawienia 20 rozdziału. To jest ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa Świętego Jana. 20 rozdział Objawienia, wersety od 11 do 15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, i księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Więc fragment, który przeczytaliśmy, mówi nam o sądzie ostatecznym, jaki będzie miał miejsce u końca czasów. Umarli, zarówno wierzący, jak i niewierzący, powstaną z martwych i każdy człowiek zostanie osądzony przez Boga. Ten fragment bezpośrednio nie pokazuje nam, co się stanie z wierzącymi, z ludźmi narodzonymi na nowo w Chrystusie. To, co możemy powiedzieć, to to, że nie będą dzielić losu ludzi niewierzących, ludzi bezbożnych. Jan w szóstym wersecie 20 rozdziału mówi, że nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Czyli oni nie doświadczą tej drugiej śmierci. Nie będą wrzuceni do jeziora ognia. I 21 rozdział mówi więcej, co się stanie z wierzącymi po sądzie ostatecznym. Ale nasz fragment, ten, który przeczytaliśmy, pokazuje nam, co się stanie z ludźmi niewierzącymi, z ludźmi bezbożnymi. Ten fragment skupia się na ich losie, na losie ludzi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota. W Księdze ludzi przeznaczonych do życia wiecznego. Jaki zatem jest los tych ludzi? Bóg czy Chrystus przez Jana mówi nam, że zostaną oni wrzuceni do jeziora ognia. I to wrzucenie do jeziora ognia jest nazwane drugą śmiercią. Więc to, co ich czeka, to doświadczenie drugiej śmierci. Ale czym jest ta druga śmierć? Czym jest to jezioro ognia? Dla wielu ludzi, może jesteś jednym z nich, ta idea drugiej śmierci czy jeziora ognia wydaje się czymś bardzo pozytywnym. Czymś, co w ogóle ich nie przeraża, ale w zasadzie z czego się cieszą. Ponieważ wczytują w to swoje własne zrozumienie śmierci i jeziora ognia. Dla tych ludzi śmierć oznacza koniec istnienia, unicestwienie. Umieram i mnie nie ma. Przestaję istnieć. Więc ta perspektywa drugiej śmierci w ich oczach wcale nie jest straszna. Przestanę istnieć. Wielkie mi co? Podobnie jest z ideą jeziora ognia. Rozumienie ludzi jest takie, że jeżeli wrzucisz coś do gorącego pieca, do ogniska, to zostanie to natychmiast spalone i przestanie istnieć. A że mamy jezioro ognia, to zapewne temperatura w nim jest bardzo wysoka. Oczywiście jest to pewien symbol, tak? Więc myślą, że momentalnie będą unicestwieni, tak jak to jest, gdy kropla wody spada na rozgrzany do czerwoności palnik. Psst, po sprawie. Momentalnie paruje i już jej nie ma, więc ludzie myślą, że tak samo będzie z nimi. Ich unicestwienie będzie natychmiastowe, przestaną istnieć. Ale czy jest to słuszne myślenie? Żeby to ocenić, musimy zobaczyć, co Bóg mówi o śmierci. Musimy zobaczyć, co w Biblii oznacza śmierć. Musimy zobaczyć, czy śmierć faktycznie oznacza koniec istnienia. A jeżeli nie oznacza, to czy w związku z tym jest się czego obawiać w kontekście drugiej śmierci? Zatem czym jest śmierć w rozumieniu Biblii? Musimy zacząć od samego początku. Musimy zacząć od samego początku. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę i kobietę. I umieścił ich w ogrodzie, który przygotował dla nich. I dał im odpowiedzialność w tym ogrodzie. Mieli go uprawiać i strzec. I mogli też korzystać z wszelkich owoców tego ogrodu za wyjątkiem jednego drzewa, za wyjątkiem jednego owocu. Za wyjątkiem drzewa poznania dobra i zła. Odnośnie tego jednego drzewa Bóg powiedział: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. Co się wydarzyło dalej? Adam i Ewa złamali Boży zakaz i zjedli owoc z zakazanego drzewa. Czy umarli natychmiast? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie. Wydaje się, że nic im nie było, że się nic nie wydarzyło, ponieważ Biblia mówi nam, że Adam żył 930 lat w sumie. Więc wydawałoby się, że śmierć nie była natychmiastowa, ona dopiero nastąpiła za jakiś czas. Ale jeśli byśmy się zagłębili w Pismo Święte, to zobaczymy, że Adam i Ewa tak naprawdę umarli w momencie, kiedy tylko zjedli zakazany owoc. Nie widać tego na powierzchni, nie widać tego na zewnątrz, ponieważ umarli duchowo. A ich śmierć fizyczna nastąpiła wskutek wcześniejszej śmierci duchowej. Śmierć fizyczna jest konsekwencją śmierci duchowej. Skąd to wiemy? Tak, możemy mówić różne rzeczy, ale skąd to wiemy? Oczywiście różne fragmenty Pisma na to wskazują. Na przykład Jezus powiedział człowiekowi, który chciał podążać za Nim, ale który chciał najpierw iść pogrzebać swojego zmarłego ojca. Jezus powiedział temu człowiekowi: umarli niech grzebią umarłych swoich. Więc jak się zastanowić, no nie ma sensu ta wypowiedź Jezusa, tak? Gdyby się tak zastanowić, to nie ma sensu. No jak człowiek umarły może grzebać innego umarłego? Człowiek umarły nie może nic zrobić, tak? Żeby jego muszą pochować, a nie on będzie chował kogoś innego. Więc tutaj widać, że Pan Jezus, mówiąc o umarłych, tych pierwszych umarłych, nie mówi o fizycznie umarłych, ale o ludziach, którzy są duchowo martwi. Natomiast ta druga grupa umarłych to są fizycznie martwi ludzie, których trzeba złożyć do grobu. Umarli niech grzebią umarłych swoich. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, Paweł zwraca się do chrześcijan, którzy wcześniej byli poganami, ale uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I do nich Paweł napisał odnośnie tego czasu przed nawróceniem. I napisał do nich tak: i wy byliście umarli w waszych występkach i grzechach. Żyli, tak jak Adam. Fizycznie żyli, ale byli martwi duchowo. oraz w piątym wersecie bodajże, nie, w drugim, czy nie pamiętam, w którym wersecie dalej w liście do Efezjan w drugim rozdziale Bóg, Paweł mówi, a Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych, na skutek występków. Więc ci ludzie, ci chrześcijanie, którzy wcześniej byli poganami, za czasów swojego pogaństwa byli duchowo martwi. Bo Paweł nie pisał do ludzi, którzy są w grobie. Tak, on pisał do ludzi, którzy żyją, którzy mogą czytać jego list i którzy mogą rozumieć to, co pisze. Więc on pisze do ludzi, którzy są duchowo, byli duchowo martwi, ale ożyli, ponieważ Bóg wzbudził ich razem z Chrystusem. I Paweł w piątym rozdziale listu do Rzymian wyjaśnia nam, że tak jest z każdym człowiekiem, który przychodzi na świat. Każdy człowiek rodzi się martwy duchowo. Śmierć z powodu Adama przeszła na wszystkich ludzi. Nie tylko ta fizyczna, ale przede wszystkim ta duchowa śmierć. Wszyscy ludzie, którzy przychodzą na świat, przychodzą już martwi duchowo. Ale co ta duchowa śmierć oznaczała dla Adama i Ewy? Co ta duchowa śmierć oznacza dla ludzi? Po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli i złamali Boży zakaz, co zrobił Bóg z nimi? Bóg odprawił ich z ogrodu Eden. I to odprawienie człowieka z tego ogrodu, Bożego ogrodu, reprezentuje oddzielenie Boga od człowieka, zerwanie relacji Boga z człowiekiem. Oczywiście winę za to ponosi całkowicie człowiek. Wcześniej widzimy, że ta relacja między Bogiem a człowiekiem jest doskonała. Bóg chodzi z człowiekiem. Przechadza się po ogrodzie, gdzie jest człowiek. Człowiek mógł się cieszyć Bogiem, mógł sycić się, mógł z Nim rozmawiać. Ale kiedy został odprawiony z tego ogrodu Eden, to opuścił miejsce tej Bożej obecności. Człowiek w konsekwencji śmierci duchowej jest oddalony, oddzielony od Boga, od społeczności z Nim. Nie ma do Niego przystępu, nie może się Nim sycić, ani nie może się Nim cieszyć. Bóg jest dla człowieka kimś obcym, kogo w ogóle nie zna. A ponieważ jest odcięty od źródła życia, umiera fizycznie, tak jak roślina, która jest odcięta od źródła życia, od światła i wody. Jest to proces rozpadu. Taka roślina powoli umiera, tak samo człowiek. Powoli każdy z nas umiera. Więc śmierć wcale nie musi oznaczać końca istnienia. Tak? Adam z Ewą umarli, kiedy zjedli ten owoc, ale żyli dalej. Umarli duchowo. Ale śmierć przede wszystkim to nie koniec, nie zatrzymanie jakichś tam funkcji życiowych. Śmierć to przede wszystkim oddzielenie. Jeśli chodzi o śmierć fizyczną, to jest to oddzielenie ciała i ducha, czy też ciała i duszy. Ciało jest martwe, ale duch lub dusza funkcjonują dalej. Dlatego apostoł Paweł napisał, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Więc miał zagwozdkę, prawda? Chciał być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, ale ze względu na potrzeby ciała Chrystusa, no lepiej pozostać, że jest rzeczą potrzebniejszą, żeby został przy życiu. Paweł rozumiał, że kiedy umrze, kiedy jego ciało zostanie złożone do grobu, jego życie nie ustanie. On będzie dalej funkcjonował. On nie przestanie istnieć, będzie z Chrystusem. Jego dusza będzie z Chrystusem. I Paweł mówi nam, że być z Chrystusem to daleko lepiej. Więc Paweł zakłada, że jego funkcjonowanie po śmierci będzie funkcjonowaniem u boku Chrystusa. Nie będzie to sen. Bo jeżeli człowiek śpi, to jemu wszystko jedno, gdzie śpi. Nie ma wpływu, ale skoro... Bo też niektórzy uważają, że człowiek zasypia. Ale Paweł mówi, że on będzie razem z Chrystusem i to jest daleko lepiej, bo będzie funkcjonował przed obliczem Chrystusa, w Jego bliskości, we społeczności z Nim. będzie cieszył się Jego obecnością. Dlatego jest to dużo lepsze. Więc śmierć to nie koniec istnienia, ale funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Zatem śmierć w Biblii to nie unicestwienie. Człowiek, który umiera, nie przestaje istnieć. Jego dusza lub duch funkcjonuje dalej. Ale główną ideą, jaka kryje się za śmiercią, jest idea oddzielenia lub odłączenia. Śmierć duchowa spowodowała oddzielenie Boga od człowieka, Boga i człowieka. Zatem czym jest ta druga śmierć w rozumieniu Biblii? Zobaczyliśmy, że śmierć to oddzielenie. Zobaczyliśmy też, że pierwsza śmierć jest to śmierć duchowa, która polega na oddzieleniu człowieka od Boga. Wszyscy zrodzeni z Adama ludzie rodzą się już oddzieleni od Boga. Ale Bóg w swoim miłosierdziu i łasce dał ratunek z tego stanu. Każdy, kto się odwróci od swoich grzesznych dróg i stanie się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, uwierzy w Niego i pójdzie za Nim, za Jego nauką, zostaje przywrócony do społeczności z Bogiem, dostaje życie, duchowe życie, życie wieczne i nie jest zagrożony przez drugą śmierć. Więc druga śmierć jest doświadczeniem zarezerwowanym wyłącznie dla ludzi bezbożnych, dla ludzi niewierzących w Pana Jezusa Chrystusa, nie idących za Nim jako za Panem i Zbawicielem. I z tego, co widzimy w nauczaniu Biblii, druga śmierć ma charakter ostateczny. Przy pierwszej śmierci jest jeszcze możliwość ratunku. Człowiek martwy, rodzi się martwy duchowo, ale jest dla niego ratunek. Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny i posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Natomiast z drugiej śmierci nie ma już ratunku. Nie ma już odwrotu, nie ma już powrotu. Druga śmierć jest doświadczeniem wiecznym. Jeśli ktoś doświadczy tej śmierci, to jego stan już nigdy nie ulegnie zmianie. Jest to finalne. Z tego stanu nie ma już ratunku. Jest to ostateczne oddzielenie od Boga, od którego nie ma już żadnej możliwości powrotu. Chrystus drugi raz nie przyjdzie, aby oddać swoje życie za kogoś. Chrystus zrobił to raz. Apostoł Paweł potwierdza nam to w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, wersety 6-10. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Więc karą będzie zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu. Druga śmierć jest karą od Boga, jest to kara wiecznego oddzielenia od Boga oraz od Jego działania, od Jego mocy, od Jego wpływów. Niemożliwością jest sobie wyobrazić takie miejsce. Ale na pewno musi to być straszne i okrutne i bardzo bolesne doświadczenie, które będzie się ciągnąć przez całą wieczność. Ludzie, którzy tu na ziemi doświadczyli okropnych rzeczy, okropnych cierpień, często zadają sobie pytanie, gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? Mówią też, że gdyby Bóg tam był, gdyby Bóg był, to nie dopuściłby do tych wszystkich okropności, które musieli widzieć, których musieli doświadczyć. Można powiedzieć, że ci ludzie doświadczyli piekła na ziemi, miejsca, gdzie w cudzysłowie Boga nie ma. Więc wyobraź sobie miejsce, gdzie takich okropności będzie się doświadczać przez całą wieczność, ponieważ będzie się funkcjonować w oddaleniu od Boga i od Jego mocy, od Jego chwały. Jakim strasznym miejscem musi być to miejsce. Jak okropnym, przerażającym, strasznym i bolącym musi być doświadczenie drugiej śmierci. Jan w objawieniu mówi nam, że jezioro ognia pochłonęło śmierć i piekło. Że jezioro ognia jest przygotowane dla szatana i jego aniołów. Jest to miejsce, gdzie Bóg, gdzie Boga nie ma. Gdzie Bóg, gdzie nie ma Bożych wpływów dzisiaj. Mimo, że człowiek rodzi się oddzielony od Boga, to jednak Bóg jest. Bóg daje swoje błogosławieństwo. Bóg wylewa swoją łaskę na bezbożnych i pobożnych. Na wierzących i niewierzących. Słońce świeci na każdego. Deszcz pada dla wszystkich. Ta łaska jest jeszcze doświadczalna. Może być doświadczana. Ale kiedy nastąpi ta druga śmierć, tej łaski już nie będzie. Tej łaski już nie będzie. Nie będzie już tego doświadczenia Boga. Trudno nam sobie wyobrazić te rzeczy. Trudno nam sobie wyobrazić taki moment, kiedy na przykład wyobraźmy sobie to miejsce i nagle całe powietrze jest nam zabrane. Straszne, przerażenie, szok. Jak żyć? Jak funkcjonować natychmiast? Jakie cierpienie? Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego warto o tym mówić? Żeby ostrzec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, którzy nie znają Boga. Jeżeli nic z tym nie zrobią, jeżeli się nie upamiętają i nie nawrócą, to druga śmierć będzie ich udziałem. Jak jest postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Jeżeli umrzesz niepojednany z Bogiem, to jest pozamiatane, jak to się mówi dzisiaj. To jest pozamiatane. Jedyna rzecz, której możesz oczekiwać, to sąd i wymierzenie kary. Jeżeli jesteś taką osobą, to druga śmierć, jezioro ognia, będzie twoim udziałem. Dlatego zrób coś z tym. Poddaj się Panu Jezusowi, uwierz w Niego. Odwróć się od grzechu i zwróć się do Syna o ratunek. Teraz możesz jeszcze coś z tym zrobić. Ale jeśli umrzesz, to pozostanie tylko tobie stanąć na sądzie i oczekiwać kary, tej drugiej śmierci. Kolejny powód, dla którego trzeba o tym mówić, to fakt, że Bóg jest sprawiedliwy. I kara jest proporcjonalna do winy. Nam się wydaje, że grzech przeciwko Bogu jest czymś małym, czymś niewinnym, czymś, czym nie należy się przejmować. Dlatego wydaje się nam, że kara nie jest proporcjonalna do czynu. Nie wolno przecież karać śmiercią za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 10 kilometrów. To by było szaleństwem. Byłoby absurdem. Ale musimy pamiętać, że Bóg jest sprawiedliwy, więc skoro kara jest tak wielka, znaczy, że nasza wina, nasze przestępstwo musi być też ogromne. Jeżeli karą za grzech, za jeden grzech, za jeden w naszym przekonaniu mały, niewinny grzech, no bo co to jest wziąć ten owoc z drzewa poznania dobra i zła i zjeść? Może byli głodni. Szatan może ich oszukał. Może zapomnieli, co Bóg im powiedział. Mały kęs, a taka kara. Jeżeli karą za grzech jest śmierć, to znaczy, że ten grzech, to zło, które uczyniliśmy względem Boga, wcale nie jest małe, jak nam się wydaje. Grzech, niezależnie czy w naszym rozumieniu mały czy duży, jest ogromnym złem uczynionym przeciwko świętemu Bogu, który nas stworzył, który nas uczynił. Jest to zło przeciwko sprawcy i dawcy wszelkiego życia. Jest to zło, które jest uczynione przeciwko temu, który nad nami panuje, który troszczy się o całe swoje stworzenie. Pomyśl, ile grzechów popełniłeś, czy popełniłaś i na jaką karę zasługujesz w związku z tym. Jest tu też ostrzeżenie, żeby nie kombinować, jeśli chodzi o zbawienie. Ponieważ można zbyt wiele stracić. Cena, jaką możesz zapłacić, jest zbyt wielka. Nie kombinuj, jeśli chodzi o zbawienie. Nie wymyślaj sobie dróg do Boga. Nie polegaj na ludzkich naukach. Nie polegaj na żadnym ludzkim autorytecie, jeśli chodzi o zbawienie. Bóg wskazał na tylko jednego, na swojego Syna jako drogę do Niego. Jezus Chrystus jest Zbawicielem grzeszników. On jest Zbawicielem, którego Bóg posłał. Posłał do Ciebie, abyś w Niego uwierzył, czy uwierzyła, abyś Jemu ufał, abyś Jego słuchał, abyś Jego naśladował. A jeżeli człowiek zaczyna kombinować i myśli, że swoimi uczynkami zapracuje na zbawienie, na ratunek, na przebaczenie grzechów, to zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, co tak naprawdę możesz Bogu ofiarować w zamian za swoją duszę, w zamian za swoje życie. Jaki dobry uczynek jesteś w stanie spełnić, żeby otrzymać życie wieczne? Skoro jesteś duchowo martwy, nie możesz nic zrobić duchowego. Nie możesz zrobić nic, czym mógłbyś zasłużyć na życie wieczne. Można powiedzieć, że jesteś duchowym bankrutem. Z powodu grzechu jesteś oddzielony od Boga i nie masz nic, co mógłbyś Mu dać. Dlatego nie kombinuj, ale zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Niego i żyj. Ty nie możesz nic zrobić dla swojego zbawienia. On zrobił wszystko, abyś był zbawiony, abyś miał życie wieczne. Wystarczy w Niego uwierzyć. Wystarczy do Niego przyjść i brać darmo. On zapłacił i On darmo daje każdemu, kto w Niego wierzy. On oddał swoje życie, aby Twoje grzechy mogły być odpuszczone, abyś mógł pojednać się z Bogiem, abyś mógł poznać Ojca i przez to mieć życie wieczne. Dlatego niech Chrystus będzie dla Ciebie jedynym ratunkiem. Zwróć się do Niego, a druga śmierć nie będzie miała nad Tobą mocy. W końcu ta nauka o drugiej śmierci, o jeziorze ognia pokazuje nam, jak łaskawy i miłosierny jest Bóg, że dał swojego Syna, abyśmy w Nim mieli odpuszczenie grzechów. Jak miłosierny i łaskawy jest Bóg, że dał swojego Syna, aby Ten wziął na siebie wszystkie nasze winy i aby doświadczył kary za nasz grzech. Aby doświadczył śmierci za nas. Zobacz, jak wiele Chrystus wziął na siebie. On wziął wszystkie Twoje grzechy. Wszystkie Twoje grzechy. Zobacz, jak wiele Ci przebaczono, jak wiele jest Ci dane. Jeżeli należysz do Chrystusa, to patrz, to zobacz, jak wiele jest Ci przebaczone. Jaką cenę zapłacił Bóg, żebyś mógł żyć. Jaką łaskę Bóg ma, jakie miłosierdzie, jak dobry jest. Dlatego bądź wdzięczny Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Bądź wdzięczny za Jego łaskę, za Jego miłosierdzie, za Jego dobroć, za Jego świętość, za Jego sprawiedliwość, za to, kim jest i jaki jest, za to, że dał swojego Syna, ponieważ nas ukochał. Bóg jest łaskawy i miłosierny. Amen.